Drodzy bracia, witam wszystkich Was z tego dzisiejszego miejsca, w którym będziemy mieli wykład niby odrabiam za abata Piotra, który dzisiaj jest nieobecny, a tak naprawdę oddaję mu wykład, który opowiedział za mnie jakiś czas temu, gdy ja byłem pewnie w szpitalu i nie mogłem być tutaj obecny z baterstwem. Jeśli wszyscy pamiętacie, jaką serię mamy rozpoczętą, to wiecie, jaki będzie dzisiaj temat. Seria rozpoczęta, już trwająca parę miesięcy, to Izajasz 53 rozdział, czyli Jezus w Izajasza 53. Dotarliśmy tam już do wersetu 10. Pozostały nam dosłownie dwa wersety jeszcze do omówienia, 11 i 12. Myślę, że dzisiaj uda nam się te dwa wersety rozważyć i tym samym zakończyć serię wykładów na temat Izajasza 53 rozdziału, który pokazuje ofiarę naszego Pana. Zaczyna się, jak pamiętamy, od opisu sposobu przyjęcia go przez Izrael, przez Żydów. Niezbyt przychylne przyjęcie, ostatecznie prowadzące do jego odrzucenia i zamordowania, zabicia, ukrzyżowania. Poprzez spojrzenie do przodu, jakie to efekty ofiara naszego Pana przyniesie nie tylko dla Izraela, ale także dla całej ludzkości. Przeczytałem sobie werset 11, od którego dzisiaj zaczynamy. Już nie będę robił podsumowań. Ostatnim razem, jak była to dziś chyba pod koniec grudnia, to wtedy robiłem takie podsumowanie. Powtórzenie. Dzisiaj od razu przejdziemy do wersetu 11. Jeśli ktoś zauważy różnicę w słowach, które będę czytał ja, no to z tego wynika, że ja mam tłumaczenie bardzo, bardzo dosłowne. Chciałem takie, żeby było słowo w słowo. To nie ma oczywiście żadnych różnic zasadniczych, nawet jeżeli ktoś korzysta z powszechnie przyjętych tłumaczeń, to nie jest tam poprawnie oddane, ale ja lubię słowo w słowo, szczególnie kiedy się rozważa pewne takie punkty szczegółowo, to dobrze jest, żeby mieć takie szczegółowe, dosłowne tłumaczenie. A więc werset 11. Z powodu trudu swojej duszy ujrze i będzie nasycony. Swoją wiedzą wielu usprawiedliwi, sprawiedliwy sługa mój, ponieważ poniesie ich nieprawości. Takie jest dosłowne tłumaczenie wersetu 11, czyli na pewno każdy, kto tam śledzi swoją Biblię, widzi, że pewne słowa są inaczej użyte, ale mówią mniej więcej o tym samym. Powtórzę. Z powodu trudu swojej duszy ujrze i będzie nasycony. Swoją wiedzą wielu usprawiedliwi, sprawiedliwy sługa mój, ponieważ poniesie ich nieprawości. No i teraz rozważymy sobie treść tego wersetu w poszczególnych fragmentach, tak jak on tutaj jest podany. Część pierwsza mówi, że z powodu trudu swojej duszy ujrzy i będzie nasycony. Zamiast nasycony można było powiedzieć, będzie zadowolony. Może to byłoby takie bardziej po polsku, bo nasycony no, nam się kojarzy z jedzeniem, prawda? Że się najemy, no, będziemy syci. A może nawet zadowolony bardziej chodzi o duchowe nasycenie. No ale nasycony, zadowolony. Trud duszy naszego Pana, o którym tutaj mowa, to oczywiście wielkie jego dzieło ofiary za człowieka. Z tym wszystkim, co to dzieło ofiary oznacza, to jest trud jego duszy. I gdy zobaczy, prawda, ujrzy efekty tego trudu swojej duszy, no to będzie bardzo zadowolony. Nic dziwnego. Nie można się dziwić, że po wykonaniu takiego dzieła, nasz Pan będzie zadowolony. Ja specjalnie przygotowałem tutaj taki werset, który jest no, jak gdyby nie kojarzony z efektami działalności naszego Pana, bo mam na myśli Daniela 9,24. Daniel 9,24. No ale uważam, że on w bardzo piękny sposób i taki całościowy pokazuje efekty działalności naszego Pana, że trudno znaleźć lepszy. Zdawać by się mogło, że w takim u Daniela 9,24, gdzie jest dużo chronologii, tam będą jakieś tam tygodnie, prawda, i tak dalej, że tam będzie opis efektu ofiary naszego Pana. Otóż tak. Zobaczmy Daniel 9,24. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu, by, i tam są powiedziane, podane pewne rzeczy, by coś się stało, by położyć kres przestępstwu. Znowu niektóre słowa będą brzmiały inaczej, no bo dosłowne tłumaczenie szukamy. By położyć kres przestępstwu, by zgładzić grzechy, by dokonać pojednania za nieprawość, by zaprowadzić wieczną sprawiedliwość, by zapieczętować widzenie i proroka, by namaścić święte świętych. Sporo rzeczy. Połączone niby z procesem chronologicznym, zdawać by się mogło, no to związane z Żydami, no bo to jest te tak zwane 70 tygodni, łaski dla Izraela. I tu mamy powiedziane, że te 70 tygodni wyznaczono, by pewne rzeczy się stały. I teraz zobaczmy, jakie tam rzeczy są wymienione. One wszystkie się wiążą z ofiarą naszego Pana. nie jest taka chronologiczna, tylko że historyczne pewne fakty się mają stać i nie wiem, królowie się mają zmienić, przecież inni, epoka się ma zmienić, czy cokolwiek. Zatem te 70 tygodni, które jak wiemy prowadziły, tak, zaczęły się w roku 454, no i prowadziły aż do pierwszego adwentu naszego Pana i skończyły się w roku 36. Punkt pierwszy, który jest wymieniony w wersecie, w jakim celu wyznaczono, zamierzono te 70 tygodni, to jest, by położyć kres przestępstwu. Jakiemuś przestępstwu. O jakie chodzić może przestępstwo? Jedno przestępstwo, liczba pojedyncza. Bo potem będziemy mieli mowa o grzechach, że będziemy mogli bezgładzić grzechy. Ale tutaj położyć kres przestępstwu. Tym przestępstwem jest jeden grzech Adama w raju, który niepodzielnie zapanował w rodzinie ludzkiej i dziedzicznie obciążał wszystkich następnych ludzi. No i nic nie było, żadnego antidotum. Nic nie mogło tego grzechu zatrzymać, no bo ponieważ nasz Pan się jeszcze nie pojawiał. Miał się pojawić dopiero pod koniec tych 70 tygodni. I dopóki nasz Pan ofiary na krzyżu nie złożył, to grzech niepodzielnie panował wśród rodziny ludzkiej. Nie było żadnego, który by chociażby nie zgrzeszył. I już dawał jakąś nadzieję, oby jak jeden pojawił, nie zgrzeszył, to może jeszcze ktoś inny kiedyś nie zgrzeszył. Może ten, który nie zgrzeszył, jakoś pomoże innym, żeby też nie grzeszyli. Dopóki naszego Pana nie było, było niepodzielne panowanie grzechu i każdy jeden człowiek temu uległ. Przestępstwo adamowe z raju niepodzielnie panowało. Druga myśl tutaj, tak, wymieniona w tym wersecie, to jest, by zgładzić grzechy. Już liczba mnoga, a więc nie chodzi o ten jeden grzech adamowy. Tamten był wymieniony w pierwszym punkcie. Teraz, by zgładzić grzechy, nasze adamowe grzechy, które z chwilą złożenia ofiary naszego Pana na krzyżu także uzyskały sposób do przebaczenia, do odpuszczenia przez Jego zasługę. By dokonać, kolejna rzecz, trzecia już, by dokonać pojednania za nieprawość. Dokonanie pojednania nasz Pan dokonał wtedy, kiedy wrócił w pięćdziesiątnicy do, właściwie przed pięćdziesiątnicą, w pięćdziesiątnicy już przyszły efekty. Więc przed pięćdziesiątnicy, kiedy nasz Pan po 40 dniach pobytu na ziemi, już jako istota duchowa, wrócił do nieba i tam, że tak powiem, przedstawił Bogu wartość swojej zasługi. Te 40 dni, tak, 40 dni jego pobytu na ziemi i potem jeszcze 10 dni do pięćdziesiątnicy, apostołowie nie mieli jeszcze takich wyraźnej korzyści ze śmierci naszego Pana, no bo sprawa nie została, że tak powiem, urzędowo załatwiona. Jezus nie przedstawił jeszcze wartości swojej ofiary. Zrobił to dopiero, gdy wstąpił do nieba. Zobaczmy Żydów 1:3. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty, to wiadomo o naszym Panu, i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. I to jest to, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy. Nasz Pan dokonał oczyszczenia z grzechów, przedstawił boskiej sprawiedliwości wartość swojej zasługi po powrocie do nieba. To, że On zmarł tutaj na ziemi, jeszcze nie było wystarczające. Musiał pójść z tą zasługę przedstawić Bogu, boskiej sprawiedliwości, żeby On mógł na podstawie tejże zasługi zacząć błogosławić grzeszników, odpuszczać ich grzechy i nawet spłacać z ducha. I jeszcze też Żydów 9:24. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Tak, taki był cel powrotu naszego Pana główny, żeby przedstawić wartość swojej ofiary. Kolejna rzecz, czwarta, by zaprowadzić wieczną sprawiedliwość z naciskiem na wieczną. Dlaczego ważne jest, że to nie jest taka sprawiedliwość zaprowadzić? Ktoś mówi, no to wystarczyłoby powiedzieć, by zaprowadzić sprawiedliwość. Też byłoby coś wartościowego. Ale wieczną sprawiedliwość. Jaka to różnica? No właśnie, podkreślenie faktu, że to, co nasz Pan dokonał, zaprowadzi sprawiedliwość na zawsze. A dlaczego jest to na zawsze, to wieczne podkreślone? Ponieważ wcześniej przez ofiary zakonu Żydzi także uzyskiwali pewnego rodzaju sprawiedliwość. Zwierzęta, które były typem, obrazem Kościoła, naszego Pana głównie i także Kościoła, na rok czasu, no gdyby czyniły ten naród sprawiedliwym. Bóg Żydów traktował jako no, doskonały, jako bez grzechu, bo ta krew cielców i kozłów, która była składana w sposób taki obrazowy, symboliczny, typiczny, na rok czasu załatwiała ich relacje z Bogiem i Bóg mógł być z nimi w przymierzu. Ale faktem, że ona tylko robiła ten rok i po roku trzeba było to odnawiać, te ofiary z dnia pojednania, to pokazuje, jak bardzo one były nieskuteczne. Po to, że Paweł napisze wprost, że krew kozłów wicielców nie może zmazać grzechu. Może tylko tak być symbolizować, więc Bóg na podstawie tych ofiar typicznych, no cieszył się, że Żydzi te ofiary składają w dniu pojednania, uzyskują takie obrazowe, typiczne, symboliczne przymierze, pokój, sprawiedliwość, ale tak naprawdę to jest tylko obraz, symbol, nieprawdziwa rzecz. I gdyby nie ta prawdziwa rzecz, która miała potem przyjść, czyli nasz Pan, to te zwierzęta w ogóle nic by nie dały, żadnych nawet symbolicznie, ale Bóg to zobrazował w tych ofiarach z dnia pojednania w zakonie i przez rok czasu byli oni kryci dzięki tym ofiarom, które składali. Ale ofiara naszego Pana ma na celu zaprowadzić wieczną sprawiedliwość, nie tylko na rok, a potem coś trzeba znowu kombinować, kolejne ofiary składać albo coś innego jeszcze wymyśleć, żeby jeszcze rok, tylko raz na zawsze. Przedostatni punkt tego wersetu z Daniela to, by zapieczętować widzenie i proroka. Takie mamy stwierdzenie. Zapieczętować widzenie i proroka. To widzenie, o którym tutaj mowa, toczy się widzenie o 2300 dniach. One się zaczęły w roku 454 czy 5, na dwa dni, jak te miesiące się liczy, i skończyły w roku 1846, wtedy, kiedy nastąpiło tak zwane oczyszczenie świątnicy, czyli usunięcie z kościoła oczekującego na powrót naszego Pana, nie z kościoła jako takiego, tylko z tej części kościoła chrześcijańskiego, z różnych grup wyznaniowych, którzy oczekiwali powrotu naszego Pana, oczyszczenie ich z głównych błędów, tak zwana oczyszczona świątnica. A 70 tygodni jest oczywiście początkiem tych 2300 lat. I wypełnienie się tego fragmentu, tego widzenia o 2300 dniach, latach, w postaci tych 7 tygodni, czyli 490 lat, i one się wypełniły w czasie naszego Pana. Nasz Pan w środku tego ostatniego tygodnia zgodnie z zapowiedzią miał być zabity, a w roku 36 to 70 tygodni się skończyły. Jeżeli one się skończyły i stało się tak, jak się miało stać w tych ciągu tych 70 tygodni, czyli nasz Pan się pojawił, w środku tygodnia został zabity, z końcem tygodnia Żydzi zostali odrzuceni od łaski, bo 70 tygodni łaski tylko mieli mieć, potem poszło zbawienie do pogan i wypełnienie się tych 70 tygodni było potwierdzeniem widzenia o całych 2300 latach. Bo 490 dni, te 70 tygodni było pierwszą częścią tych 2300 lat. Mało tego, było to także potwierdzeniem, zapieczętowaniem nie tylko tego widzenia, że ono jest prawdziwe i się wypełni, czyli jakby tak popatrzeć, to jeszcze miało z tych, po tych 490 latach jeszcze 1810 dni albo lat zostało, żeby się to widzenie wypełniło. To potwierdza prawdziwość tego widzenia, że reszta rzeczy, która ma się dopiero stać, też się stanie. No i potwierdza Daniela jako prawdziwego proroka, że to, co on podał, to była prawda. Dlatego mamy powiedziane zapieczętowanie, położenie pieczęci na widzeniu, że jest prawdziwe, i na Danielu, że też mówi prawdę jako prorok, że nie był to prorok fałszywy, ale ten, którego Bóg użył. I ostatnie stwierdzenie, co jeszcze miało się stać w ramach tych 490 lat, 70 tygodni, by namaścić święte świętych. Tak to jest oddane. Namaścić świętych świętych. Czyli nic więcej, jak udzielić Świętego Ducha naszemu Panu przede wszystkim i prawdziwym Izraelitom, których nasz Pan powołał w czasie pierwszego Adwentu, przez udzielenie im Ducha Świętego w postaci spłodzenia z Ducha. Dzieje apostolskie 2 to namaszczenie Duchem. Dzieje apostolskie 2 od 2 do 4. Dzieje apostolskie 2 od 2 do 4 to opis zesłania tego Ducha Świętego. Powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch podawał. I 10 rozdział 38, też Dzieje Apostolskie, 10:38. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił Go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze, uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z Nim. Jeszcze 2 Koryntów 1, też tam zajrzymy. To jest właśnie namaszczenie święte świętych. Tak bardzo ładnie nasz Pan i ci pierwsi bracia z Kościoła zostali nazwani. Święci, święte święte, gdyby święci ze świętych. 1 Koryntów 1, 21 i 22. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. Bardzo, bardzo fajne określenie, ten zadatek ducha. To śmieć. Wiem o tym, że Bóg zaoferował przede wszystkim członkom Kościoła, boską kiedyś naturę. A wiemy, że każda istota, wszystko jedno, czy cielesna, czy duchowa, składa się z charakteru i z ciała. I wtedy mamy połączenie z ciało, czy duchowe, czy ziemskie, i charakter, oczywiście najlepiej zgodny, zgodny z odbiciem boskiego charakteru. I dlatego to spojrzenie z ducha, przed początek rozwijania boskiego charakteru w Kościele, jest bardzo ładnie nazywany zadatkiem ducha. Bo oni mieli, to był dopiero początek, spojrzenie z ducha, oni mieli ten charakter rozwijać tutaj w tym życiu, tak długo będą żyli, a reszta, czyli boskie ciało, miała przyjść w pierwszym zmartwychwstaniu. Wobec tego tutaj dostają taką jakąś zadatek tej przyszłej natury, w postaci charakteru, który rozwijają z boską pomocą pod jego opatrznością, a reszta boskie ciało ma przyjść w przyszłości. My już nie mamy spłodzenia z ducha, ale działa ta sama zasada, zauważmy. My jako lud Boży, każdy jeden, który się w tym życiu poświęca, choćby z najniższej klasy, tak zwanych poświęconych owocowców Epifanii, idzie według tej samej zasady. Zupełnie odwrotnej od świata. A jaka ta zasada? Że zmartwychwstanie ludu Bożego rozpoczyna się w tym życiu od zmartwychwstania w charakterze. Od powstania w charakterze. Siadło z kości swoje zmartwychwstanie rozpocznie od ciała. Bóg im ciała z grobu wzbudzi, da im prawo i będzie kazał im tego prawa przestrzegać, pomagając im jeszcze laską żelazną, gdyby nie chcieli, prawda? Żeby jednak rozwinęli ten charakter. Odwrotna zasada. Natomiast lud Boży staje w obecnym czasie. Chociaż my nie mamy spłodzenia z ducha, to idziemy tak jak Kościół. W tym życiu przychodzimy do Boga, usprawiedliwienie, poświęcenie i Bóg mówi, pracuję nad twoim charakterem i ty pracuj nad swoim charakterem. Jak go w tym życiu rozwiniesz, zreformujesz, to w tym życiu sobie już zagwarantujesz życie wieczne. Bo będziesz miał charakter, to się będzie nadawał. Potem tylko ciało dostaniesz. Molczki Sadko całkowicie to zrobiło. Wielka kompania całkowicie to zrobiła. Młodociani godni, starzytni godni, prawie całkowicie, bo wiemy, że oni tej miłości bezinteresownej mogli nie rozwinąć w tym życiu, ale do punktu sprawiedliwości musieli dojść. Czyli, można powiedzieć, spełnili ten taki najistotniejszy podstawowy warunek. Niewielkie braki na drogę po tamtej stronie, ale rozwinięcie się w tym życiu, w warunkach obecnych, w jakich wszyscy żyjemy, pomyślne, skuteczne, tak jak się Bogu podoba, jest gwarancją, że każdy ten braki, jakie swoje będzie jeszcze miał, których teraz nie rozwinie w charakterze, nadrobi na pewno na 100%. Wierność w poświęceniu w obecnym życiu każdemu daje życie wieczne. Już dzięki charakterowi, jaki tu rozwinie, wierność. Natomiast jak odpadniemy, jak przegramy nasze poświęcenie, no to bez spojrzenia z ducha też jeszcze nie jest wielka katastrofa, chociaż będzie nam trudniej niż reszcie świata, dlatego że się, że tak powiem, już zderzyliśmy z boskim prawem, zderzyliśmy się z Bogiem, byliśmy w Nim w przymierzu, bo się poświęciliśmy. On coś wobec nas robił, oddziaływał, dawał nam prawdę, karał nas, gdy błądziliśmy, nagradzał duchem, kiedy się rozwijaliśmy odpowiednio, czyli, że tak powiem, skosztowaliśmy już tych rzeczy. A jak pomimo tego odpadniemy i przegramy nasze poświęcenie w obecnym życiu, to w wieku tysiąclecia nie będziemy mieli do skosztowania nic innego. Bo światło z kości, który nie kosztuje tego w tym życiu, skosztuje po raz pierwszy tysiąclecie po wzbudzeniu z grobu. To tak jakby z lekarstwem, prawda? Daj komuś lekarstwo, on łyka, no i, że tak powiem, nie wiem, przerwał, wyrzucił, zrezygnował, a potem mówi, co ty wyrzuciłeś, wróć, wiesz, to lekarstwo, no i wrócił do tego lekarstwa. No, wiem, jego działanie już jest mało, prawie że nie, bo prawie w ogóle jest skazane już na niepowodzenie. Tego antybiotyku, jeżeli się ktoś bierze i po 3 dniach jakby go przerwał, a potem za 3 dni się namyślał, a jednak trzeba pać dać ten antybiotyk i za 3 dni znowu go będzie brał, to nie będzie już to samo. To już nie będzie, już organizm poznał ten antybiotyk. On już na niego nie będzie reagował tak, jak reagował początkowo. Gdyby tam jeszcze te kilka dni wytrzymał, to by się wyleczył. Ale zrobi sobie przerwę 3-dniową i po 3 dniach się jednak namyśli, że trzeba kontynuować, bo trzeba serię wziąć, jednak rzeczywiście trzeba serię wziąć, tak, że ktoś mi tam powiedział, no to już ta druga seria nie będzie tak skuteczna jak te 3 pierwsze dni, bo będzie już jak gdyby znieczulony na to, prawda? Taki zatwardziały na to. I to tak samo jest w charakterze i w kontakcie z Bogiem. Dlatego też w obecnym życiu Bóg, jak wiemy, zakrył prawdę przed większością ludzi. Tamże przed większością chrześcijan, no bo o poganach nie mówimy, oni mają całkowicie zamkniętą, bo nawet nie znają Jezusa jako jedynego, przez którego można wrócić, ale także zamkną przed większością chrześcijan, która praktycznie jest pogańska. Chrześcijanie dzisiejszych czasów praktycznie są poganami. Nie ma absolutnie żadnego znaczenia, że wierzą w istnienie Boga i wiedzą, że jest Jezus. Ich codzienne życie jest praktycznie pogańskie. I tak przed Bogiem stoją. Więc to był dowód że Jezus z powodu trudu swojej duszy, jak ujrzy to wszystko, będzie zadowolony, będzie nasycony. I ten Daniel 9:24 bardzo wyraźnie wypunktował, co w pierwszym adwencie nasz Pan dokonał, jakie wielkie rzeczy się stały wraz z przyjściem naszego Pana i zakończeniem Jego biegu. Możemy do tego dodać jeszcze bardziej tysiącletni opis z Izajasza 25 rozdziału. Izajasz 25, 6-9. Pan zastępów wyprawi wszystkim ludom na tej górze ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałych win, z tłustych potraw ze szpikiem, ze starych, dobrze wystałych win. To podkreślenie, że stare wina, dobrze wystałe wina, to oczywiście czyste prawdy. Stare, te prawdy, które by kiedyś były podane, wystałe, czyli takie wyklarowane, bez mętów żadnych różnych, prawda, dodatków, które by tam w tym winie pływały i czyniły je takie niekrystaliczne. Jest to, że bez błędu, ani bez jednego błędu, bo dzisiaj mamy mnóstwo prawdy tu i ówdzie, z jeszcze większą ilością błędu niż tej prawdy, prawda? Mieszanie, to nie jest nawet mieszanie, mieszanka 50-50, pół na pół. Dzisiaj mamy może 10% prawdy w różnych systemach religijnych i 90% błędu, która tam jest, więc nie są to dobrze wystałe wina. I zniszczy na tej górze, wiadomo, góra to królestwo. Zniszczy na tej górze, w tym królestwie, zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludami i przykrycie rozwinięte nad wszystkimi narodami. Ta zasłona to oczywiście klątwa, która ciąży nad rodziną ludzką i przykrycie rozciągnięte, błąd, ignorancja, która powszechnie ludzi, że tak powiem, niszczy. No, dzisiejsze społeczeństwo i to chrześcijańskie jest tak zdegradowane, że tak powiem, teraz w telewizji pokazują, a może nie wiem, czy to programy się już zaczęły. Jak byłem w szpitalu, to tam telewizor często chodził, to widziałem reklamy Rajska Wyspa, czy coś takiego. I to jakiś program będzie, nowy program, taki reality show. I już, to już zasady tego programu, już te Big Brothery różne są same sobie głupie i takie nieczyste. A teraz w ogóle ta Rajska Wyspa ma polegać na tym, że sami single się zgłaszają i wszystko można robić. Mają flirtować, kłamać, oszukiwać, byle tylko wyjść na swoje. I kto będzie bardziej flirtował, okłamywał, sojusze zawierał, zrywał, ten będzie zwycięzcą. No i już są chętni, inni będą podziwiali, im zazdrościli, będą się uczyli takiego sposobu życia. I to jest, już zapowiadają, nowy serial będzie w polskiej telewizji, ściągnięty oczywiście z zachodniego chrześcijaństwa, bo tam też chrześcijańskie przecież kraje, to nie pogani wymyślili w Japonii, ani Chinach, tylko gdzieś tam powstały, bo na szczęście w Stanach Zjednoczonych, bardzo chrześcijańskim kraju. No i to są, tak, taka jest, taki jest poziom moralny dzisiejszego człowieka. Kto bardziej potrafi kłamać, zdradzać i oszukiwać, ten będzie zwycięzcą. Aha, jeszcze nie wiem, czy skończyłem, tak? Bo zniszczy, tak, jeszcze dwa, bo do 9 miałem przeczytać tego Izajasza. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza i usunie hańbę swojego ludu na ziemi, gdyż Pan powiedział. Ta hańba swojego ludu, to hańba ludu Bożego, to jest taki, że tak powiem, wstyd bycia ludem Bożym. Lud Boży, ci, którzy, że tak powiem, chcą żyć według boskich zasad, bo wiemy o tym, że my powinniśmy żyć, pomimo tego, że żyjemy w tym złym świecie, to powinniśmy żyć według zasad Królestwa. Bo jesteśmy tutaj pielgrzymami. Nie należymy do obecnego świata, do obecnego ustroju, tylko pielgrzymami, którzy przechodzimy, tak jak Żydzi, prawda, byli tymi pielgrzymami. I mamy żyć według zasad Królestwa. No jeżeli ktoś, że tak powiem, próbuje tak żyć, no to automatycznie jest takim dziwakiem. W najlepszym razie dziwakiem, prawda? Dawnymi czasy to był takim odszczepieńcem, że należało się go pozbyć, prześladować go, dręczyć i go pozbyć. No dzisiaj może już nie prześladują i nie dręczą i nie chcą się pozbywać, bo to nie te czasy. Ale nie jest to. To jest nazwane hańba jego ludu. I będą mówić w owym dniu, czyli w tym wieku tysiąclecia. Oto nasz Bóg, czekaliśmy na Niego i nas wybawił. To Pan, na którego czekaliśmy, weselmy i radujmy się z Jego zbawienia. Wiecie, w wieku tysiąclecia, gdy ludzie zobaczą, czym jest Królestwo i co ze sobą niesie, no to powiedzą rzeczywiście, że to jest nasz Bóg, czekaliśmy na Niego i nas wybawił i Pan, na którego czekaliśmy. To jest coś takiego, co spełni oczekiwania przynajmniej tej części ludzkości, która nie będzie jeszcze całkowicie zdegradowana i nie będzie miłowała bardziej grzechu i nieprawdy niż sprawiedliwości i prawdy. Drugie zdanie wersetu 11. Przechodzimy. Swoją wiedzą wielu usprawiedliwi, sprawiedliwy sługa mój. Tak następnie w Izajaszu w 11 wersecie 53 rozdziału jest powiedziane. Swoją wiedzą wielu usprawiedliwi, sprawiedliwy sługa mój. Stwierdzenie swoją wiedzą jest dwuznaczne z punktu widzenia języka, bo może oznaczać co? Swoją wiedzą. Wiedzą, jaką posiada Jezus, bo to jest jego wiedza, albo wiedzą o Jezusie, którą posiadają inni. Można rozumieć to i tak, swoją wiedzą, czyli wiedzą, jaką on ma, albo wiedzą o nim, jaką posiadają inni. Coraz bardziej logiczne i bardziej prawdopodobne, bardziej logiczne wydaje się to drugie, czyli wiedza o Jezusie posiadana przez innych, przez ludzi. Gdyż to właśnie przez uprzednie poznanie i przyjęcie Jezusa jako tego, który za nas umarł, możemy dojść do pełni sprawiedliwości. I cokolwiek by Jezus nie wiedział w swoim myśle, jakąkolwiek by wiedzę nie posiadał, w żaden sposób nie usprawiedliwi tym innych. No bo jak? Jezus na pewno dużo wie. Bardzo dużo wie. Mniej od Boga, ale wobec nas to jest nieskończoność, co On wie. No i co? I z tego tytułu mamy być usprawiedliwieni, bo On dużo wie? Także najwyraźniej to prawdopodobnie chodzi o wiedzę o Jezusie posiadaną przez innych, no bo ma przynieść sprawiedliwość tą swoją wiedzą. Powrót grzesznika do Boga rozpoczyna się zawsze od czego? Od wiedzy, od poznania, od informacji, jaką musi dostać na temat swojego grzesznego stanu. Musi zrozumieć, że jest grzesznikiem w grzesznym stanie, że sam sobie nie poradzi i wtedy dopiero jak rozumie, że jest grzesznikiem, który nie jest w stanie sobie sam poradzić w pokonaniu swojego grzechu, słabości, ułomności, czego by tam nie miał, to dopiero wtedy jest gotowy na Jezusa. Często to podkreślałem, prawda, że droga grzesznika do Boga, powrotna droga, zaczyna się od pokuty. Nie od uznania Jezusa za Zbawiciela, nie od uwierzenia w Jego, tylko od pokuty. Kto pokuty nie przejdzie najpierw, to następnie nic mu Jezus nie da. A no, ogólnie większość chrześcijan to przyjmuje Jezusa, owszem, ustami, nigdy wcześniej nie przeżywszy prawdziwej pokuty. A prawdziwa pokuta to jest uświadomienie sobie swojego grzesznego stanu, uświadomienie, odczucie niezadowolenia z takiego stanu i chęć wyjścia z tego stanu, tak krótko mówiąc, prawda? I wtedy dopiero człowiek, który rozumie swój stan i chce się z niego wydostać, a jednocześnie wie, że sam nie może, to wtedy dopiero z wdzięcznością przyjmie pomoc. Tak jak chory, jeżeli nie zrozumie, że jest chory, nie odczuje niezadowolenia z tej choroby i jeszcze nie będzie świadomy, że sam się nie wyleczy, no to nie będzie szukał ani lekarza, ani lekarstwa, ani ratunku, tylko będzie zaprzeczał swojej chorobie i uspokajał siebie i innych, że właściwie to nic wielkiego nie dzieje. Wszystko jest pod kontrolą. Więc wtedy dopiero Jezus może być pożyteczny, wtedy dopiero kryjemy się pod Jego sprawiedliwością, dopóki nie zdobędziemy swojej własnej. Pamiętamy też, nie będę czytał, ale wiemy, że w 1 Koryntów 1:30 jest powiedziane o naszym Panu, że stał się dla nas mądrością. I to właśnie, a potem dopiero usprawiedliwieniem, czy też sprawiedliwością. Więc bez mądrości, bez tego pouczenia, bez tej wiedzy o Jezusie, nikt z grzeszników nie będzie miał żadnej korzyści. Warto przy tej okazji podkreślić, że sprawiedliwość naszego Pana okrywa nas, kiedy już będziemy po tej pokucie i przyjmiemy Jego jako naszego Zbawiciela, to okrywa nas tymczasowo. Tak długo, jak długo nie zdobędziemy własnej sprawiedliwości. Nikt sobie na pewno nie spodziewa, że tak ma być wiecznie, prawda? Żeby Jezus zawsze nas okrywał swoją sprawiedliwością, bo to by oznaczało, że my będziemy tak naprawdę zawsze grzeszyli. Będziemy, owszem, bo to możemy pokutować po grzechu, powinniśmy, a On będzie nam przebaczał, zmazywał ten grzech, no i na jakiś czas znowu będziemy czyści, do następnego grzechu, a gdy następny grzech przyjdzie, a zdarza nam się codziennie, a czasami nawet może i parę razy dziennie, no to znowu powtórka. No i tak to w obecnym życiu wygląda. W obecnym życiu tak to wygląda, że my upadamy bardzo często słowem, uczynkiem, myślą i, że tak powiem, za każdym razem powinniśmy pokutować i gdy pokutujemy, to on ten grzech usuwa z nas, żebyśmy byli ciągle czyści. Jeżeli nie pokutujemy, no to grzechu nie usuwa. No wtedy nasze kolejne grzechy czynią naszą szatę sprawiedliwości, którą nam kiedyś dał początkowo, coraz ciemniejszą, coraz brudniejszą, w końcu czarną, no bo bez pokuty i bez usuwania plam uprzednich, wcześniej powstałych, te nowe będą tylko powiększały skalę brudu na tej szacie, aż w końcu nie będzie to szata, w ogóle nawet nie będzie podobna do szata sprawiedliwości. I nasz Pan chce, tymczasowo okrywając nas swoją sprawiedliwością, doprowadzić nas do swojej własnej sprawiedliwości, żebyśmy nie potrzebowali osłony Jego sprawiedliwością. Dotyczy to wszystkich ludzi, bez względu na to, czy będą żyli kiedyś w niebie, czy będą żyli kiedyś na ziemi. Każdy, kto chce mieć życie wieczne, musi się dopracować, dorobić, wyrobić, wypracować swoją własną sprawiedliwość. Tak, żeby nie był mu Jezus wiecznie potrzebny. To jest tylko za zadanie tymczasowe. I on to robi wobec klas ludzkości, prowadzi, i to bardzo ładnie jest pokazane nawet w przybytku. W przybytku. Zobaczmy do 3 Mojżeszowej 16 rozdziału, tam gdzie mamy opisane ofiary dnia pojednania. Nie zawsze na to się uwagę zwraca, ale warto. 3 Mojżeszowa, 16 rozdział. Zobaczmy werset najpierw 14. Weźmie nieco krwi z cielca i pokropi swoim palcem na obłagalnię. Czyli krew cielca na obłagalnię. 15 zaraz. Potem zażnie kozła na ofiarę za grzech, tak zwał kozioł pański, wniesie jego krew poza zasłonę i uczyni z jego krwią podobnie, jak uczynił z krwią cielca. Pokropi nią ubłagalnię i przed ubłagalnią. Czyli znowu krew kozła pańskiego na ubłagalnię. A teraz zobaczymy 18. Potem wyjdzie do ołtarza, który jest przed Panem, i dokona przebłagania na nim. Weźmie mianowicie nieco z krwi cielca i nieco z krwi kozła i pomarze nią rogi ołtarza wokoło. Mówiąc o tym ołtarzu, mamy na myśli ten ołtarz miedziany na dziedzińcu. I wszyscy wiedzą, że krew cielca była na błaganie, to wiadomo, krew naszego Pana. Wszyscy też najczęściej wiedzą, że krew kozła pańskiego tak samo miała być potraktowana, czyli na błaganie. Ale często się przeacza fakt, że krew cielca i kozła była także na rogi, na ołtarz, który był na dziedzińcu. No i po co ona tam? Wiemy, że krew cielca to krew naszego Pana. Gdy wędruje na ubłagalnię, to znaczy, że jest przedstawiona boskiej sprawiedliwości. No to logiczne, bo w tej ubłagalni mamy boską sprawiedliwość podaną. A po co krew cielca, jak mówi werset 18, na ołtarzu miedzianym na dziedzińcu? Ten ołtarz miedziany na dziedzińcu pokazuje człowieczeństwo. No, członków Kościoła. A teraz, kiedy nie ma członków Kościoła, no to pokazuje także człowieczeństwo wszystkich innych klas do Bożego, bo boska zasada się nie zmieniła. Nawet jak ktoś nie jest spłodzony z ducha i nie jest osobiście pokazany w ołtarzu, to jest tak samo traktowany jako duchowy Izraelita, jak Kościół był traktowany, bo idziemy taką samą drogą. Czyli krew cielca na ołtarzu miedzianym to nic innego jak przypisanie zasługi naszego Pana człowiekowi. Okrycie, to co mówimy, szata sprawiedliwości. Okrycie takiego człowieka zasługą naszego Pana, żeby wyglądał na doskonałego. Czyli najpierw Jezus idzie ze swoją krwią do boskiej sprawiedliwości i mówi, a ja w imieniu tego grzesznika chcę przedstawić wartość mojej zasługi, żeby się na niego nie gniewał, żebyś mu przebaczył, żebyś uznał go za sprawiedliwego, chociaż takim nie jest. I potem Jezus idzie, także to mówi, idzie, no bo on nie chodzi tak, tak. Potem zwraca się, prawda, do człowieka i mówi, no i twoje człowieczeństwo też okrywam zasługą, żeby jak się na ciebie spojrzy, żebyś był czysty. Ja już Bogiem załatwiłem, on się nie gniewa na ciebie, no ale nie możesz brudnym stać przed boskim majestatem, prawda? Musisz być czyściutki, ładnie ubrany, w białą szatę. I to jest krew cielca na ołtarzu miedzianym. Potem mamy krew kozła, wiemy, że była też na błagalni. Co to oznacza? To jak wiemy, że krew kozła na błagalni to nic innego jak zwrot zasługi cielca przez członków Kościoła, gdy ci kończą swoje ziemskie życie. Dostali tę krew cielca właśnie w postaci wtedy, kiedy jest potrafione w ołtarzu miedzianym, gdy byli tutaj ludźmi w ludzkiej naturze, to krew cielca została im udzielona, żeby ich uczynić doskonałymi, ale gdy oni kończą swoje życie, w czasie którego szczęśliwie udało im się rozwinąć charakter i umierają, i potem, wiadomo, czekają na pierwsze zmartwychwstanie, albo już jest po dacie pierwszego zmartwychwstania, to oni już nie potrzebują tej zasługi, bo w międzyczasie wyrobili swoją własną. Więc krew kozła na obłagalni to po prostu oddanie krwi cielca, która została im dana, a pokazane jest to w tym ołtarzu miedzianym, tam, gdzie były rogi pomazywane. Bo tak naprawdę kozioł nie ma, jak wiemy, żadnej wartości przed Bogiem. On jest chudym zwierzęciem, w przeciwieństwie do cielca. Więc cała zasługa krwi kozła pańskiego bierze się z tego, że najpierw cielec mu tą krew dał swoją. I teraz dobrze by było, gdyby oni oddali. Jeżeli w międzyczasie rozwinęli swoją własną doskonałość i są zwycięzcami, no to są w malutkim statku. Jeżeli im trochę noga się potknęła, ale potem się dali oczyścić, to są w wielkiej kompanii. No albo poszli na wtórną śmierć. Bez względu na to, co się z nimi stało, czy są w wielkim maluszkim statku, czy w wielkim kompanii, czy we wtórnej śmierci, zasługa już ich nie obejmuje. Tak? Ci zwycięzcy mają swoją własną rozwiniętą doskonałość, a ci, którzy są na wtórnej śmierci, nie potrzebują żadnej osłony, bo ich nie ma po prostu. No i teraz dochodzimy do najciekawszego momentu. Bo krew kozła także wędrowała na ołtarz miedziany. Czytaliśmy tak w wersecie 18. Nie tylko krew cielca, co niby zrozumiałe, no bo zasługa naszego Pana idzie okrywać człowieczeństwo ludzi grzesznych, którzy chcą za nimi pójść, ale krew kozła, to, że poszła na ubłagalnię, no to rozumiemy, że zwrócili tą zasługę cielca, którą dostali. No ale dlaczego krew kozła ma iść także na ołtarz miedziany, czyli jak gdyby na, sami na siebie biorą tą krew, to ten krew? A to właśnie pokazuje co? Proces powolny, całożyciowy proces doprowadzania człowieka do doskonałości. Ta krew jak gdyby wraca, to znaczy symbolicznie wraca do tych, którzy byli okryci tą krwią cielca, przez to, że pokazuje, że oni zgodnie ze swoim poświęceniem rozwinęli doskonałość, będąc w międzyczasie pod ochroną krwi Jezusa, nabyli własną doskonałość i pod pokropienie krwią kozła pańskiego tego ołtarza miedzianego jest tego potwierdzeniem. Jest to stała zasada dochodzenia do harmonii z boskim prawem, miłości i sprawiedliwości dla wszystkich, nie tylko dla tych klas spłodzonych z ducha, bo tak samo działa to wobec nas, tylko my tam nie jesteśmy w literze pokazani, prawda? Bo tam są klasy spłodzone z ducha pokazane, ale co do zasady obowiązuje to samo. I to oznacza, wiadomo, ta grzech wiąże się z cierpieniami, ze śmiercią i tak dalej. Nie ma innego sposobu, żeby rozwinąć charakter. Trzeba przejść przez różne ogniste doświadczenia i w tych doświadczeniach rozwijać swój charakter tak, żeby był zgodny z tym, co Bóg zamierzył, żeby nadawał się do tej klasy ludu Bożego, do której Bóg przygotowuje danego człowieka. Zobaczmy Dzieje Apostolskie 14:22, gdzie mamy zapowiedziane taką, a nie inną drogę dzieci Bożych. 14:22. Utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Musimy wejść przez wiele ucisków. 2 Koryntów 4:17. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Potem pisze nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, na to, co niewidzialne i tak dalej, czyli ci, którzy są duchowo usposobieni i widzą to, co niewidzialne, bo ci nieduchowo usposobieni, jak są w ucisku, to ojejku, co się dzieje, prawda? To gotowi pomstować, buntować się, narzekać i nawet pytać Boga, gdzie on wtedy był, gdy im się działy takie złe rzeczy. Natomiast ci, którzy widzą to, co niewidzialne, mają inne spojrzenie i Paweł mówi, że ucisk, który na nich przychodzi, jest nieznaczny i chwilowy. On nie jest nieznaczny i chwilowy z punktu widzenia człowieka. Może być znaczny i długotrwający, ale jeżeli się porówna z przeogromem obfitości wiecznej chwały, wiekuistej chwały, no to rzeczywiście, ile byśmy w tym życiu nie cierpieli, to jeżeli dzięki temu zostaniemy odpowiednio przygotowani i będziemy kiedyś żyli wiecznie, to jak się ma nawet 100 lat życia do nieskończonego życia, które nie ma końca. Za 100 lat, a nikt 100 lat nie żyje, a nawet jakby żyli niektórzy, to niemalże 100 lat cierpią cały czas, prawda? Bo gdy byli dziećmi, młodymi, małymi, jak Astera na przykład teraz, to poza tym, że musi chodzić do szkoły, to nie cierpi chyba. Największe cierpienie, że musi pójść do szkoły, pewnie wolałaby nie chodzić, prawda? No i to jest jej cierpienie, ale nawet gdy o nim mówimy, to się uśmiecha, prawda? Czyli widzimy, że to nie jest takie straszne cierpienie, bo potrafi z uśmiechem o tym cierpieniu powiedzieć. Potem wiadomo, jak człowiek się trochę starzeje, czy na przykład czasami źle za mąż wyjdzie, źle się ożeni i tak dalej, to potem ma problemy rodzinne, ale znowu nie wszyscy mają, prawda? Nawet nie wszyscy mają w starszym wieku problemy. Niektórzy dożyją tak zwanej starości i tak w miarę sobie tam, no coś tam sobie leczą, coś tam ich szczyka, boli, prawda, ale niekoniecznie każdego kładzie bardzo mocno do łóżka czy do szpitali. Różnie to wygląda, ale nawet gdyby tak było, nawet gdyby się wzięli najgorszy przypadek, no to nie da się porównać 100 lat bez względu na warunki, w jakie przyszło nam żyć, z życiem wiecznym, jeżeli przez ciąg tych 100 lat nawet w wielkim cierpieniu rozwiniemy charakter, który na to wieczne, wieczne życie zasłuży, no nie ma żadnego porównania. To jest nic, to nawet nie kropla, to jest jakaś tam tylko część kropli. Kto nie chce królestwa za taką cenę, czyli za cenę rozwinięcia charakteru w ognistych doświadczeniach, to znaczy, że nie jest godzien królestwa. Taka jest zasada. Wolę nie cierpieć, jeśli to ode mnie zależy, wolę nie cierpieć i nie żyć wiecznie kiedyś. To tak jakby powiedział, prawda? Nie tak dosłownie nie powie, bo każdy chciałby, ale jeżeli praktycznie tak byśmy, że tak powiem, na to patrzyli, no to bo jest zapowiedziane w Biblii, nie? Że bez cierpienia nie ma rozwoju charakteru. Tylko Bóg ma doskonały charakter, nie cierpiąc. No ale on jest niezrozumiałym bytem. Był od zawsze i od zawsze był taki doskonały, jaki jest. Ale już nasz Pan z tego, co się tak wycierpiał, nauczył się posłuszeństwa. On rozwijał charakter do boskiej natury i żeby ten charakter do boskiej natury rozwinąć, musiał strasznie, strasznie cierpieć. Żeby będąc człowiekiem, że tak powiem, już i on był doskonałym człowiekiem, ale nawet jako doskonały człowiek musiał cierpieć, żeby jak gdyby odrzucić Tak, odrzucić, zignorować wszystko to, co ludzkie, doskonałe. Wszystko to, co doskonałe, ludzkiego, na korzyść takiego boskiego charakteru. Jemu było się trudniej niż wszystkim innym ludziom. Bo wszyscy inni ludzie odrzucają tylko grzeszne, upadłe rzeczy. Więc można powiedzieć, słusznie, że odrzucacie. Nawet gdybyście nie byli nowymi stworzeniami, to powinniście wiele rzeczy złych z waszych charakterów wyrzucić na samej zasady, bo to jest złe. Odliczyliście to wy albo rozwinęli sami, odrzucajcie. Ale ja się nie ma nic niedoskonałego, tylko się ma same doskonałe rzeczy, ludzkie, ale doskonałe, i odrzuć to na dowód tego, że jesteś godzien boskiej natury wyższego poziomu, no to możemy sobie wyobrazić, a nasz Pan odrzucał i wiemy, jak odmawiał sobie wiele ludzkich rzeczy, prawdziwych, słusznych, sprawiedliwych, takie, które mu się należały. On z nich rezygnował, zdając sobie sprawę, że rozwija coś wyższego. No i jeszcze mamy jedno stwierdzenie. Ponieważ poniesie ich nieprawości w tym wersecie, poniesie ich nieprawości. Oczywiście to poniesienie nieprawości nie oznacza, że nasz Pan ponownie jakąś karę będzie składał, żeby ponieść nieprawości, tylko co? Dotyczy to, co mówiliśmy o krwi kozła na ołtarzu miedzianym. Ponosi nieprawości przez to, że pomazuje swoją krwią człowieczeństwo Kościoła lub teraz nasze, chociaż tam przez powtarzam, nie jesteśmy tam pokazani, ale nie inaczej działa wobec nas. Bo gdy my zgrzeszymy, a następnie przychodzimy do Boga w pokucie, w modlitwie i żeby prosić Go o przebaczenie, to co się tak naprawdę dzieje? Chociaż nie jesteśmy nam pokazani, to Jezus idzie do Boga i mówi, nie gniewa się na Niego, On zgrzeszył i tam próbuje nam wytłumaczyć. No i mówi, no i przypisuję Ci moją zasługę, żeby tą część grzechu nową, którą sobie zrobiłeś, ten grzech nowy, żeby ją go zeczyć. No ścieta ten grzech z Ciebie, tak? Ten każdy pojedynczy, który się pojawia. I to jest ten długi proces doprowadzania wierzących do pojednania z Bogiem. I to pojednanie z Bogiem stanie się dopiero wtedy faktem, kiedy wszyscy będziemy doskonali. Nie wystarczy, że nasz Pan raz przypisze zasługę swoją na korzyść naszego człowieczeństwa. Dlaczego nie wystarczy? Bo jesteśmy tak naprawdę nadal grzeszni. I Jego zasługa po raz pierwszy nam przypisana na początku na przykład naszego kontaktu, naszego przymierza z Bogiem przez Jezusa, to ta zasługa Jego nam przypisana wystarczy tylko do pierwszego grzechu. Każdy może sobie powiedzieć, ile to godzin, dni, a może i tygodni, pewnie raczej godzin lub dni do pierwszego grzechu. I jeżeli ten grzech się pojawi pierwszy, to co on robi? Plami naszą szatę Jego sprawiedliwości, która była jeszcze chwilę temu czyściutka. Dał nam ją czyściutką, bez żadnej plamy. Potem my robimy jakąś plamę i on co robi? No czeka na naszą pokutę, bez pokuty naszej nic nie robi. Jak pokutujemy, to on przystępuje i tą plamę czyści. Oczywiście także udaje się do Boga i tam za nas argumentuje na naszą korzyść, tak jak pamiętamy, jak Mojżesz cały czas stawiał się za tymi Żydami i ciągle tam szukał, jak najlepsze strony ich przedstawić, ale to lud twój, nie gniewaj się na nich, a jak ich ukażesz, czy odrzucisz, to inni będą mówili, że wyprowadził z Egiptu, a nie był w stanie doprowadzić dalej. No, tak jak najlepszy adwokat, nasz Pan jak najlepszy adwokat idzie do boskiej sprawiedliwości i przemawia na naszą korzyść przed Bogiem za ten kolejny grzech, który nam się pojawił, a nam plamę ściera. I robi to non-stop przez całe nasze życie. Będzie tak samo to robił w wieku tysiąclecia. Ale w związku z tym, że w wieku tysiąclecia będą panowały inne trochę warunki, to będzie to przebiegało inaczej. Zatrzymam się chwilę na tym. Nie wiem, czy dzisiaj skończę wobec tego. Jeszcze mogę mówić. No wiem, że 12 werset zostanie mi jeszcze na następny raz. No jeden werset omawiamy i no, może za dużo mówię, no ale tak czuję taką potrzebę. Druga Mojżeszowa 24. Zobaczmy. Bo to są te poważne różnice między stosowaniem działaniem naszego Pana wobec duchowego, chciałbym być nominalnego, nie nominalnego, wobec duchowego Izraela, bo tu mamy przypisanie wiarą jego zasługi, a jak będzie to występowało w tysiącleciu, gdzie nie będzie przypisywania niczego wiarą, bo tam będzie usprawiedliwienie przez uczynki. I mamy bardzo ładnie pokazaną tą różnicę. Drugie Mojżeszowe 24, 6-8. Potem wziął Mojżesz połowę krwi i wlał do czasz, a drugą połowę krwi wylał na ołtarz. Następnie wziął Księgę Przymierza i głośno przeczytał ludowi, ten zaś rzekł, wszystko co powiedział Pan uczynimy i będziemy posłuszni. I teraz najważniejszy 8. Wziął też Mojżesz krew i pokropił, nie wiem czy macie bohaterstwo już tam dopisane, i pokropił księgę i lud. Tam tylko pisze, że pokropił lud. No, bo zgubiono. Tak, zgubiono. Dowodem tego, że zgubiono, to wystarczy sprawdzić sobie tekst do Żydów, list do Żydów 9:19. Paweł cytuje ten werset, Żydów 9:19. Już nie będę tego mówił, ale może sobie dać Żydów 9:19. I Paweł, cytując właśnie te słowa z tego wersetu, pisze, że pokopił Mojżesz księgę i lud. A nie tylko lud. No to jeżeli Paweł pisał pod natchnieniem, że księgę i lud, to znaczy, że albo to było kiedyś w tekście hebrajskim, no nie musiało być w oryginale, tylko wszystkie manuskrypty, bo my, jak wiemy, nie mamy żadnego manuskryptu, ani jednego, oryginalnego. Mamy któreś tam kopie przepisywane. I kopia manuskryptu z drugiej Mojżeszowej, która istnieje, uważana jest za najstarszą, ale na szczęście nie jest to oryginał, nie zawiera tego księgę i lud. Ale w czasach Pawła, jemu dostępny manuskrypt drugiej Mojżeszowej, musiał to zawierać. Bo Paweł napisał, że księgę i lud pokropił. Tak Żydów 9:19 sprawę rozstrzyga. Więc wziął też Mojżesz krew i pokropił księgę i lud, mówiąc, że to krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. I teraz zobaczmy. Całe zbawienie wieku dosięgnięcia będzie polegało na pokropieniu księgi i kropieniu ludu. Koniec. Co reprezentuje księga? Co tam jest w tej księdze napisane? No, boskie prawa sprawiedliwości. Czyli ta księga to jest boska sprawiedliwość. To samo, co błagalnia w przybytku. To samo, co błagalnia w przybytku. W przybytku jest zapisane zbawienie ludu duchowego Izraela. Światło skosie, tam nie jest pokazane jego zbawienie, to tylko jest pokazane błogosławienie w wyniku ofiar, tak, że Aaron wyszedł, potem błogosławił. Pokazany efekt ofiar z wieku Ewangelii duchowego Izraela. A sposób doprowadzania do sprawiedliwości ludzkości pokazany jest tutaj. A więc pokropienie księgi, czyli boskiego prawa, boskich zasad, to jest to samo, co kropienie u błagalni. Można powiedzieć, to jest krótki, szybki akt. Nasz Pan na początku wieku tysiąclecia przedstawia wartość swojej zasługi Bogu. Mówi, oto wartość dla Twojej sprawiedliwości, dla tych wszystkich ludzi, którzy są w grobach, których ja podnoszę i będę z nimi pracował. No bo dobrze, mówi, biorę, a Ty bierz sobie tych wszystkich ludzi, bo dałeś mi, zapłaciłeś cenę sprawiedliwą, godziwą, taką, jaką mogę zaakceptować. Ci wszyscy ludzie są Twoi. No i potem mamy kropienie ludu. Wiemy, ile było Żydów wtedy mniej więcej, jak oni tutaj dochodzili i Mojżesz ich kropił, około 2 milionów samych dorosłych. Pokropienie 2 milionów ludzi, ile mogło zająć? Był to akt? Po prostu tak chlapnął i 2 miliony ludzi pokropionych? Nie. Księga była jedna. Chlapnął i pokropiona. Akt. Boska sprawiedliwość przyjęła zapłatę. Teraz trzeba chodzić między tymi 2 milionami ludzi i tak robić. Tam nie było takie symboliczne, jak ksiądz tego w kościele pryśnie tam tak z kadzidła i założył, że wszystkich ludzi, te 2 miliony ludzi były pokropione. I to kropienie ludzi to odpowiada temu samemu, co kropienie krwią kozła tego ołtarza miedzianego. Czyli długi proces doprowadzania siebie do zgodności z boskim prawem. Bo kiedy ludzkość będzie zadowolona z Boga? Kiedy ludzkość będzie, że tak powiem, w relacji przymierza z Bogiem? Gdy będzie z Boga zadowolona? Kiedy może być człowiek grzeszny zadowolony z Boga? Jak nie będzie grzeszny. Bo grzeszny człowiek nigdy nie będzie z Boga zadowolony, chociażby z tego powodu, że będzie Bóg go karał. Więc nikt nie będzie zadowolony wtedy, kiedy kara na niego spada. Zawsze miał jakieś, nawet jak zrozumie, tak, większość grzeszników to w ogóle nie zrozumie słuszności kar. Będzie się gniewało na Boga, że ich karze, a zamiast im błogosławić. A nawet jak będziemy tą malutką mniejszość, która jest na tyle mądra, że rozumie, no rozumiemy Boże, że musisz nas karać, bo jesteśmy grzeszni, no ale nie jesteśmy z tego powodu szczęśliwi. No, nie gniewamy się na Ciebie, rozumiemy, no ale cierpimy. No cierpimy, no mamy różne ograniczenia z powodu Twoich kary, czy to takie, czy inne. No nie jesteśmy szczęśliwi. Wobec tego człowiek dopiero wtedy będzie doprowadzony do doskonałości, kiedy dojdzie do stanu zadowolenia z boskiego prawa. A to się może stać tylko wtedy, kiedy sam zostanie doprowadzony. Dlatego to pięknie jest pokazane, że ta krew kozła w przypadku duchowego Izraela, wracała na ołtarz miedziany. A tu jest pięknie pokazane, że ta krew, ta zasługa naszego Pana, trafia do tych ludzi i to 2 miliony ludzi było i trzeba było tych ludzi pokropić i jak ta kropa spadnie na niego, dotknie go, no to jest symbolicznie on został doprowadzony, ale to będzie trwało całe prawie tysiąclecie. Może bez ostatnich 100 lat, bo skoro zakłada się, prawda, że każdy ma mieć co najmniej 100 lat próby, no to być może ostatnie 100 lat już nie będzie nikt doprowadzany do doskonałości, tylko wszyscy zostaną 100 lat przed końcem wieku tysiąclecia do stanu takiego doprowadzenia, tak żeby chociaż mieli te 100 lat próby. No nie wiemy tego, jak to będzie. W każdym razie na pewno Jezus sobie się wyrobi i zmieści się w tych setkach lat, jakie na wiek tysiąclecia przypadają. I to będzie tak wyglądało, ponieważ wtedy będzie obowiązywało usprawiedliwienie przez uczynki, a nie z wiary. Tam nie będzie przypisywania zasługi. Tak jak w tej chwili, że Bóg i Jezus przypisuje na początku naszego poświęcenia to nam swoją zasługę, automatycznie w jednej chwili stajemy się przed Bogiem czyści, doskonali, a jak grzeszymy w ciągu życia, to On cały czas tak pokutujemy, plamkę usuwa i do Boga też przeprasza za nas i tam za nami się wstawia, żeby nas usprawiedliwić w naszym kolejnym upadku. Tutaj nie będzie przypisywania zasługi i zobaczmy, jak tu pięknie w tym obrazie nie ma odpowiednika krwi cielca na ołtarzu miedzianym, tak? Bo nie ma żadnego przypisywania zasługi. Nie ma też krwi kozła na ubłagalni, bo żadna zasługa komuś dana nie wraca potem do boskiej sprawiedliwości. Ludzie, którzy mają do pokropieni, którzy tam dadzą się udoskonalić, doprowadzić do doskonałości jako ludzie, no zachowają tą sprawiedliwość dla samych siebie. Będą dzięki niej żyli wiecznie, a nie będą teraz oddawać czegoś, bo nikt im nic nie dał pod zastaw. Ja my wam dam na ten czasem, a wy pracujcie, jak sami się udoskonalicie, to wam to tą osłonę, ochronę odbierzemy, bo już nie będzie wam potrzebna. Ona jest potrzebna nam, duchowemu Izraelowi. Natomiast świat ludzkości sobie po prostu ją weźmie, przyswoi. I dlatego zasługa naszego Pana kończy się z wiekiem tysiąclecia. Można powiedzieć, że niszczy się. Zużywa się, tak może ładniej niż niszczy, bo niszczy to jakby coś złego. Zużywa się przez sam fakt, że doprowadza ludzi do rzeczywistej doskonałości. Nie stanowi tylko dla nich sztucznej ochrony, a wy pracujcie sami, rozwijając tą doskonałość. No i mamy 20 po. Skończyłem werset 11. Mógłbym przejść do, że tak powiem, 12. Ale nie wiem, czy warto. I zaczęliśmy o której mniej więcej? Pół do, tak, czyli 50 minut tak, mniej więcej mówię do chwili obecnej. 51 i 50 sekund. No to w takim razie spróbujmy dokończyć. Bo 12 werset, no żeby zakończyć ten rozdział. Najwyżej będziemy mieli jeszcze, myślę, że jeszcze 20 minut góra. Czytamy werset 12 zatem. Tak przypominam, że podstawowy nasz rozdział to Izajasz 53, werset 12. Dlatego dałam mu dział wśród wielu albo wielkich, z mocarzami będzie dzielił łupy, za to, że wydał albo wylał na śmierć swoją duszę i do przestępców był policzony, a dosłownie dał się policzyć. To fajne, że dał się policzyć. Tak jest w oryginale. Dlatego kocham te oryginalne stwierdzenia, bo to jednak nie został policzony, to nie to samo, co dał się policzyć. Bo zostać policzonym, to ja mogę nie chcieć. Ale mnie policzyli. A jak ja się dam policzyć, to moja dobrowolna wola. I oryginał daje, że dał się policzyć do przestępców. Czyli jakby zgodę wyraził na takie jego potraktowanie. A nie, że poddał się, bo nie było innego wyjścia, ale tak, bo nie mógł wyjść, no to się poddał. On poniósł grzechy wielu i za przestępcami albo grzesznikami się wstawia. Tak brzmi werset 12. No i oczywiście omówimy go również w tych fragmentach, w których on tu jest podany. Dam udział wśród wielu albo wielkich. Myślę, że chyba wielu będzie bardziej pasowało, ale wielkich pewnie też, no bo z każdego punktu widzenia można na to popatrzeć tak lub tak. W wyniku dzieła naszego Pana, jego działem, jego korzyściami, jakie z tego tytułu przybędą, nie będzie tylko jeden naród izraelski, jakby się mogło było zdawać, że Żyd przyszedł do Żydów i za Żydów tylko, lecz wszystkie narody świata będą miały z tego korzyści. Ezechiel 16 rozdział. Zobaczmy, tak żebyśmy zobaczyli jakiś fragment. Ezechiel 16, 53. Ezechiel 53 do 63. I odmienię ich los. Los Sodomy i jej córek oraz los Samarii i jej córek, a potem odmienię los twój pośród nich. To twój to właśnie Żydzi. A jak wiemy, Sodoma i Samaria to nie Żydzi. Ale mówi o odmianie losu wszystkich. Abyś nosiła swoją hańbę i ukryła się wstydem z powodu tego wszystkiego, co uczyniłaś, udzielając im pociechy. Żydzi udzielali pociechy symbolicznie tym narodom gorszym od siebie, ponieważ jeżeli sami grzech krzyli, jako lud, naród wybrany, to tym samym zachęcali też do większego grzechu innych, którzy pocieszali się, że skoro tamci mogą, to my, nie naród wybrany, tym bardziej możemy. Jest coś takiego jak branie przykładu ze złego postępowania i pocieszanie się, że nie jest na taki zły. Pamiętam kiedyś, jak cementownia była kupowana, tam było wiele, że tak powiem, kilku właścicieli na przestrzeni ostatnich lat. No ja tam byłem tłumaczem przez wiele lat. I jak przyszli Grecy i kupili tę cementownię, no to w czasie jednych tam rozmów opowiadał ten Grek, jak to w ich kraju premier, który akurat ubiegał się niebawem o kolejny wybór, bo wybory się zbliżały, no został przełapany na zdradzie, no i to było powszechnie zostało ogłoszone, gazety o tym pisały, że zdradzał żonę. I wybory się zbliżały. Mówi, wszyscy generalnie tak sądzono, że on w tych wyborach przegra. No taki skandal przed wyborami, to niedobrze. Okazało się, że wygrał i to większą ilością głosów niż wcześniej. I wyjaśnienie potem tych socjologów, którzy chcieli to zrozumieć, jest takie, że bardzo wiele ludzi pocieszyło się jego przykładem, bo sami są bardzo nieuczciwi w swoich małżeństwach, czy zdradzają, czy różne tam inne szwindle robią. I mówi, no bratnia dusza, jeden z nas, głosujmy na niego. Jest to pewne. I tutaj mamy tak właśnie, tak tam bo mówi, że udzielałaś im pociechy, że ta Sodoma i Samaria, no ludy nie żydowskie, grzeszne, no brały pewnego rodzaju pociechę ze złego postępowania narodu wybranego. Coś w tym jest. Siostry twoje Sodoma, przeczytam dalej 55. Siostry twoje Sodoma i jej córki wrócą do swojego pierwotnego stanu. I Samaria i jej córki wrócą do swojego pierwotnego stanu. Ty także ze swoimi córkami wrócisz do pierwotnego stanu. Czyż twoja siostra Sodoma nie była przysłowiem w twoich ustach w czasie twojej pychy? Czyż się powoływali pewnie na to Sodomę, jak to oni, jacy to oni byli źli, prawda? A ci się pysznili, że oni tacy dobrzy, naród wybrany. Już tą pychę widzimy jak także w czasie pierwszego adwentu naszego Pana. My jesteśmy potomkami Abrahama. My nigdy nie byliśmy w żadnym grzechu. Zanim odsłonięto złość twoją, jak czas pośmiewiska córek Aramo i wszystkich jej sąsiadów i córek filistyńskich lekceważących cię wokoło. Ponosisz karę, a to już nie, 56 miał, czyli zawsze spędziłem się za bardzo. Także tu widzimy inne narody także. Jeszcze zobaczmy Psalm 86:9, tylko jeden werset. Psalm 86:9. Wszystkie narody, które Ty stworzył, przyjdą i kłania się będą Tobie, Panie, i wielbić imię Twoje. Wszystkie narody. A skoro jesteśmy w psalmie, no to już nie pominijmy także 72, 8 do 11. Panuje od morza do morza, od rzeki aż do krańców ziemi. Przed nim pokonią się mieszkańcy stepu, a nieprzyjaciele jego proch lizać będą. Królowie Tarszysz i wysp przynoszą dary, królowie Saby i Seby złożą daninę. Pokon mu dają wszyscy królowie, służą mu wszystkie narody. Następne stwierdzenie tego wesetu to z mocarzami będzie dzielił łupy. Kto to jest, co to za mocarze? Mocarze w charakterze. Silne charaktery z klas ludu Bożego, od najwyższej, maluczkiego statka, aż do najniższej, ostatecznie także i rodzaj ludzki. Jak będzie udoskonalony, to też będzie. Bycie człowiekiem o charakterze rozwiniętym na wzór boskiego, to jest też potężna jednostka. No ale wiadomo, że te wyższe klasy są jeszcze większymi mocarzami. Czyli mamy tutaj i maluczkie statko, i wielką kompanię oraz klasy godnych, którzy... Ja się tutaj chciałbym zwrócić uwagę na co? Na maluczkie statko, bo w polskich tłumaczeniach tego chyba nie ma, a godne to jest podkreślenia. Bo maluczkie statko to byli tacy ludzie, którzy grzeszyli oczywiście, tak, grzeszyli, ale gdy zgrzeszyli, może inaczej, gdy po grzechu uświadomili sobie swój grzech, ani chwilę nie zwykali z pokutą. Co nie robiła wielka kompania, dlatego odpadli. Także różnica między maluczkim statkiem a wielką kompanią jest taka, że z chwilą uświadomienia sobie grzechu członek maluczkiego statka pokutował. Nie tłumaczył się, nie kombinował, nie szukał usprawiedliwienia, a wielka kompania z chwilą uświadomienia sobie grzechu brnęła dalej w tym grzechu. Tłumaczyła ten grzech, kombinowała, przekręcała fakty, przekręcała teksty biblijne, które, no, że tak powiem, jakby świadczyły przeciwko temu niemu, czy temu, co on głosi. I z tego powodu Bóg mówi, no to za takie postępowanie ja nie mogę wam zostawić korony. Zabiorę wam koronę i idziecie do czyszczenia. Się oczyścicie albo nie. Ale już korony nigdy nie odzyskacie. I to jest bardzo ładnie pokazane, tylko polskie tłumaczenie to gubi, chyba że ktoś tam znajdzie jakieś tłumaczenie inne. Zobaczcie, braterstwo, jak macie przetłumaczony Rzymian 8:37. Bateriasz ma tutaj te różne tłumaczenia? Jak to ciekawe, różne, bo no mój przekład warszawski mówi tak, Rzymian 8:37, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Zwyciężamy po prostu. A oryginał, dosłowny, dlatego mówię, kocham dosłowne tłumaczenie, nawet jak jest niezgrabne, ale pokazuje, co tam pod natchnieniem zostało napisane. Tam jest, ale w tym wszystkim bardziej niż zwyciężamy. Ponad miarę zwyciężamy. Przez tego, który nas umiłował. bo wielka kompania też zwyciężyła. Są w jej objawieniu, mówi, oni już są zwycięzcami, z królami Wielka, bo się oczyścili, no to okej, okay, zwycięstwo. Nie wiem, czy jakikolwiek przykład.
Przykład Biblii Gdańskiej. W tym wszystkim przezwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Mhm. I jeszcze jest ten przykład TNP, to nie wiem, co to jest, jak się to określić. Lecz w tym wszystkim odnosimy całkowite zwycięstwo.
Czyli próbują tam, tak, próbują jakoś pokazać, tak, ale a tam jest bardziej niż zwyciężamy. To jest dosłowne. Tylko oni nie wiedzieli, jak to bardziej nie zwyciężamy. No to tak dziwnie brzmi po polsku, nie? To tak całkowite zwycięstwo, no tak, dodali słowo całkowite, żeby próbowali oddać, tak? Bo przykład warszawski nawet nie próbuje oddać, tylko po prostu zwyciężamy. No ale z czym się to różni to zwycięstwo od Wielkiej Kompanii? Też są zwycięzcami w objawieniu Wielka Kompania. Z palmami w rękach zwyciężyli. Dali się oczyścić. Ale a ci bardziej nie zwyciężyli. Są więcej niż zwycięzcami. Warto bać tego przykład, prawda? Bo to działa tak, że znowu nie ma malutkiego statka na ziemi, nie ma Wielkiej Kompanii, ale zasady się nie zmieniły. Zgrzeszymy? No to okej, dopóki jeszcze nie jesteśmy świadomi grzechu, to jeszcze jesteśmy niewinni, no bo nie wiemy, że to się stało. Jest to adamowe. Ale z chwilą uświadomienia sobie grzechu nie ma trwania choćby minutę, choćby godzinę i nie ma kombinowania, tłumaczenia się, ukrywania faktów i tak, żeby się jakoś wybielić i zaprezentować z lepszej strony. Bo już nie będę udowadniał Mrowika Kompania, starożytni młodeci anigodni, kolejne klasy ludu Bożego, wymienione są w Biblii w wielu różnych miejscach. Ja może tylko odwołam się do dwóch albo trzech fragmentów, gdzie mamy wszystkie klasy z ludzkości, jakie będą ostatecznie zbawione. Czyli i te wybrane, i świat ludzkości. Taki pierwszy, który mi tutaj przyszedł na myśl do tego wykładu, to pierwsza Mojżeszowa 22. Takie słynne, wszystkim znane wersety 16-18, co Bóg powiedział do Abrahama za to, że go posłuchał i zrobił to, co Bóg mu polecił. Ale zobaczmy, co tam mamy. O 16, tak? Pierwsza Mojżeszowa 22, 16-18. Przysiągłem na samego siebie, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie zwolniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę Ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo Twoje, jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza, a potomstwo Twoje zdobędzie bramy nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Widzimy tu całą ludzkość, łącznie ze zbawionymi? Potomstwo jak gwiazdy na niebie, klasy duchowe, malutkie statki, Wielka Kompania, ostatecznie obydwie klasy godnych. Ale tutaj, ostatecznie mówię, bo tutaj jak mamy piasek na brzegu, można to są właśnie godni pokazani, bo w wieku to się zleci, oni nie będą jeszcze w niebie, tylko ostatecznie będą. I potem w tym potomstwie Twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Czyli wybór klas duchowych na wiek tysiąclecia, dwie klasy, wybór klas ziemskich na wiek tysiąclecia, dwie klasy godnych i cała ludzkość, która ma być przez to potomstwo i duchowe, gwiazd i ziemskie błogosławione. No a może zobaczmy drugi Tymoteusz 2.20, bo zdaje się, że Nowy Testament to o klasach nic nie mówi. Niektórzy bardzo dobrze znają Nowy Testament, typów nie cierpią, jak był tylko Johnson te typy wymyślał. Nie cierpią typy, ale w Nowym Testamencie można znaleźć o klasach. Ale oni oczywiście udają, że to nic nie znaczy. A tak sobie napisał, sobie tak Paweł, bo miał trochę czasu. To mówi, czego sobie nie popisać? Tak jak w reklamie, jak ktoś tam do kogoś dzwoni, mówi, nie mam nic do siebie do powiedzenia, ale dzwonię. A dlaczego? Bo tak tanio. No to, no. Ale nie działo tak, Paweł. Drugi Tymoteusz 2.20, zobaczmy. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. No i co? Sądzimy, że Paweł Tymoteuszowi chciał opisać wygląd jakiegoś domu? W którym są sześć rodzajów naczyń. Są złote, malutkie statko. Są srebrne, wielka kompania. Są drewniane, starożytni godni. Są gliniane, młodociani godni. Jedne są do celów zaszczytnych, poświęcenie do obozowca Epifanii, tu można quasi też podłączyć, czyli tych, którzy byli usłowiedliwieni w tym życiu, ale się nie poświęcili, a drugie pospolity, takie zwykłe, klasa restytucyjna, która, no taka, no zwykłe naczynie, takie już można powiedzieć, że najniższe, ale wciąż w wielkim domu są. Był kiedyś myśli, że te pospolite, albo tam chyba, bo Biblia Gdańska chyba tłumaczy to do celów jakieś takie słowo brzydsze jest tam użyte. Stara ludzie ma to. Wiem, że Biblia Gdańska tak tłumaczyła, tak jakby, że to były naczynia niepospolite, tylko jakiegoś gorszego sortu.
I
no, do coś takiego. Właśnie, do zgardy. I tam to też była kiedyś dawniej sugestia w Paruzji, pamiętam chyba Batarusera, że to oznacza członków, który śmierci. No ale potem Brad Johnson słusznie zauważył, to co te członkowie, które śmierci, by robili w wielkim domu. Jest ten dom wielki, to jak wielka góra, prawda, przedstawia królestwo. I tutaj nie, na pewno nie wymienić. Są wersety, które wymieniają czasami członków, które śmierci. W którymś starym testamencie jest to jakieś tam drzewa gęste nazwane, drzewami gęstymi, no ale skoro jest to w wielkim domu, więc i są obok znaczeń złotych, srebrnych, drewnianych i glinianych, no to raczej nie pasuje to na tym. I to właśnie, a drugie celów pospolitych. Nie, tak. Takich tekstów jest więcej już, Joela 3.1.2 i tak dalej, już nie będę tego czytał, no bo każdy to wie. Mocarze, z którymi nasz Pan będzie dzielił łupy. Może jeszcze jednak się skuszę na jeden werset. Bo jeszcze jest też ciekawy Izajasz 60 rozdział, a werset 4. Izajasz 60, werset 4. Podnieś oczy i spojrzyj wokoło. Wszyscy gromadnie przychodzą do Ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, a Twoje córki niesione są na rękach. Tu mamy pokazane, że wieku tysiąclecia do Ciebie, czyli do naszego Pana z Kościołem, będą przychodzić synowie z daleka i córki. Przy czym synowie będą szli sami, a córki będą niesione na rękach. Tu oczywiście ten werset głównie skupia się na klasie restytucyjnej, ale co na co, dlaczego na to zwracam uwagę? Bo synowie to są ci silniejsi, sami idą. A córki są te słabsze, trzeba je nieść na rękach. A córka zwykle, kobieta w ogóle biblijnie oznacza jakby słabszą istotę, prawda? Czyli kogoś o mniejszym rozwoju charakteru, co oczywiście nie znaczy, że kobiety zawsze mają gorsze charaktery, tak? To jest tylko tak, że córka miała miejsce znaczenie i tak dalej, więc to jest takim symbolem. I teraz mamy, synowie przychodzą z daleka. To z daleka to prawdopodobnie sugeruje, że od czasów Adama aż do początku Nowego Przymierza, czyli jest bardzo, bardzo, bardzo daleko wstecz wszyscy sobie będą objęci i ci synowie przychodzą sami. Ci synowie jako mocniejsi to pawsiem będą prawdopodobnie ci quasi, może z obozem Epifanii, akurat bo obóz Epifanii i obóz Epifanii zwykle nie mają swojego własnego symbolu, tylko są razem z tymi synami włączeni, a córki to cała reszta. Ta cała reszta, te naczynia do celów pospolitych. I one są, cała reszta, ci, którzy w tym życiu w ogóle się z Bogiem nie spotkali, że tak powiem osobiście, albo nominalnie tylko to uczynili, to są słabi w charakterach. Je trzeba symbolicznie nieść na rękach, żeby w tym tysiącleciu mogli jakiś postęp zrobić, gdzieś tam przejść kilometr, dwa i tak dalej, czyli zrobić postęp, no trzeba brać na ręce i je nieść. Że, no ale będą brane i będą niesione przez klasy królestwa. Bardzo piękne pokazanie słabości świata ludzkości, tych niewybranych dzisiejszych czasów, o tych, którzy się fascynują takimi programami jak Big Brother albo tak, Rajska Wyspa, co mówiłem, i będą się fascynować niebawem polską edycją takiego programu. Za to, że wylał albo wydał na śmierć, wracam do wersetu 12, za to, że wylał na śmierć duszę swoją i do przestępców był policzony, a dosłownie dał się policzyć. Ofiara naszego Pana była całkowicie dobrowolna. Zarówno wtedy, gdy jeszcze był Logosem i Bóg przedstawił mu szczegóły swego planu z główną rolą dla niego do odegrania, że on tutaj zejdzie na ziemię i stanie się człowiekiem, po czym umrze za człowieka, jak i w trakcie jego trwania, jego misji. Nasz Pan to podkreślił w Ewangelii Jana, 10 rozdział, 17-18. Jana 10, 17-18. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu otrzymać. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca. Podkreślił, to była całkowita aprobata, całkowita zgoda. To nie było, stąd właśnie wielka zasługa naszego Pana. To nie było tak, że Bóg mówi, ja teraz wysłał, tak, masz polecenie, zejdziesz na ziemię i umrzesz za człowieka. No ja jestem Bogiem, a ty jesteś moim stworzeniem, prawda? Powinieneś być mi posłuszny. Bóg nikomu ze stworzeń takiego polecenia by nie wydał. To było przedstawienie sytuacji, przedstawienie problemu związanego z ludzkością. Jezus posłuchał i chętnie się włączył sam. Wtedy, gdy był Logosem, też chętnie się włączył jak sam. To nie było polecenie. Bóg nikomu chyba nie wydałby tu małe polecenia. Idź umrzeć za Niego, żeby On był zbawiony. Na zasadzie polecenia. Natomiast gdyby taka sytuacja była, czegoś wymagała, to i byłby taki chętny, to Bóg, tak jak w przypadku naszego Pana, tak by go potraktował, że nagrodziłby go bardziej niż ten wcześniej miał, tak jak nasz Pan stał się wyższy. Tak, także to jest rzecz niezwykła u Boga. No właśnie, i to stwierdzenie, że dał się policzyć z przestępcami, jeszcze jest to kolejnym potwierdzeniem tej dobrowolności. I tu można w tym się dopatrzyć aż dwóch różnych znaczeń. Zgoda naszego Pana na to, żeby potraktować go jako jednego z grzeszników, który jest godny śmierci, no bo został tak potraktowany, jako grzesznik godny śmierci. I zgoda potem jeszcze na rodzaj, formę tej śmierci, na krzyżu. Pamiętamy jego modlitwę, że jeśli to możliwe, niech mi ten kielich minie. Nie chodziło o śmierć, żeby go minęła, tylko rodzaj śmierci na krzyżu, która podkreślała go jako wielkiego grzesznika. Więc zgodzi się na to, żeby być jednym z grzeszników godnych śmierci, a potem jeszcze osobiście, kiedy się zbliżała, bo on co najważniej od razu nie wiedział, jak umrze, ale kiedy się zbliżał ten moment śmierci, widział, no idzie do tego, że mnie ukrzyżują razem z dwoma bandziorami. I będziemy, nasze ciała pójdą do Gehenny później, prawda, żeby potem jeszcze bardziej podkreślić niegodziwość nas, całej naszej trójki. Więc może wezmę tak, 2 Koryntów 5:21, zgoda naszego Pana na to, żeby być potraktowanym jak grzesznik. 2 Koryntów 5:21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Piękne porównanie. Ktoś, kto nie znał grzechu, został potraktowany jak grzesznik. Został uczyniony. To jest bardzo ładnie pokazane w tym wężu miedzianym na pustyni, gdy Żydzi szli. Pamiętamy tego węża. On pokazuje naszego Pana, ten wąż. Oni na niego spojrzeli, byli uleczeni. Prawda? Kto na naszego spojrzy. A dlaczego pod postacią węża akurat nie, to nie mógł Bóg jakiegoś ładniejszego symbolu wymyśleć, tylko naszego Pana wężu pokazał? No właśnie, żeby pokazać, że zostanie potraktowany jak grzesznik, podzieli los, podzieli karę grzesznika i w tym będzie cała wartość jego śmierci. Bo nie będąc grzesznikiem, został potraktowany jak grzesznik, a więc zabity jak grzesznik, a więc jego śmierć ma wartość przed Bogiem. Przed Bogiem, ponieważ on nie służył na śmierć. Czyli a skoro zginął, to jest to coś. To jest to wartość, którą można dać na korzyść innego. A to, że nasz Pan chyba tak wolał uniknąć tego krzyża, to nie ma chyba potrzeby nikomu przypominać. On poniósł grzechy wielu i za przestępcami, grzesznikami się wstawia. No, mamy czas przeszły, że poniósł i formę tą niedokonaną, teraźniejszą, że wstawia się, czyli coś jest w toku. Poniesienie grzechów to oczywiście aluzja do jego okupowej śmierci. Poniesienie kary przez niewinnego za winnego. To właśnie dlatego psalm 82, zobaczmy, to też jest ciekawy werset, psalm 82, dlatego, że nasz Pan umarł niewinnie, a nie za swoje własne grzechy, to jest to, że tak powiem, podkreślone przez psalm. 82, psalm 6-7 werset. Rzekłem, wyście bogami, no tu mówi Bóg do członków Kościoła, wyście bogami, czyli bardzo wysokimi istotami, i wy wszyscy jesteście synami Najwyższego. Po spłodzeniu z Ducha byli jego dziećmi już. Lecz jak ludzie pomrzecie, a upadniecie jak jeden z książąt. Widzę, że tutaj jeden z książąt musiałem sobie zmienić, czyli pewnie polski przekład mówi to inaczej. Jak tam mówią polskie przekłady? Lecz, a upadniecie jak kto?
Każdy książę warszawski.
No. Każdy.
Gdańskiej jak każdy z panów.
Każdy z panów. No właśnie. Dosłownie jest jeden z książąt. Jeden z książąt. I to jest właśnie ciekawe stwierdzenie. Wszyscy jak ludzie pomrzecie, a upadniecie, no w śmierci, prawda? Upadniecie w śmierci jak jeden z książąt. No, każdy z panów, no, w sumie, że tak powiem, też może być. Bo tu chodzi o to, że ci książęta albo panowie, jak tam tłumaczenia niektóre podają, to jakieś osoby na wyższym poziomie. Pan, książę. I chociaż oni byli synami Syna Najwyższego i bogami, czyli potężnymi istotami, bo charakter, jaki rozwijali, czynił ich takimi potężnymi. Oni jako w ciele nie byli jeszcze potężni, ale w charakterze ich dorobek już czynił ich potężnymi. A upadniecie jak jeden z książąt, to znaczy, że tych książąt było więcej niż jeden. Też liczba mnoga panów polskim jest. I co to za książęta, albo co to za panowie byli? W historii ludzkości były dwie osoby, które zginęły, które umarły, będąc doskonali. Pierwszym z nich był Adam, a drugim z nich był Jezus. Przy czym oczywiście śmierć malutkiego statka jest podobna tylko do jednego z nich, jak jeden z książąt. Dlatego to tłumaczenie, jeden z książąt jest lepszy niż każdy z panów, bo nie każdy, bo Adam był doskonały, no ale zgrzeszył. I umarł ostatecznie za swój grzech, ale był początkowo doskonały. Był księciem, książęciem, był kimś, dopóki nie upadł. Nasz Pan był też księciem, książęciem doskonałym i nie upadł nigdy. I dlatego jest powiedziane, że śmierć maluszkiego statka, którzy są potężni, bogami, synami Najwyższego, jednak pomrą jak zwykli ludzie, bo tak będą umierali, ale potem jeszcze drugie porównanie, jak jeden z książąt. I tym jednym z książąt już nie jest Adam, no bo on umarł za swój grzech pomimo swojej pierwotnej doskonałości, tylko tak jak Jezus, który, jak książę Jezus, który umarł jako ofiara, a nie za swój własny grzech. Jego śmierć miała wartość przed Bogiem i śmierć maluszkiego statka ma też wartość przed Bogiem, ponieważ ich z nich grzech adamowy został zdjęty. I oni umierali tak zwaną śmiercią ofiarniczą i dlatego też mają udział w tak zwanej ofierze za grzech. Natomiast stawianie się za grzesznikami, tak, ostatnie stwierdzenie tego wersetu, to całe dzieło naszego Pana jako najwyższego kapłana. Jego zadaniem jest doprowadzić ludzkość do pojednania z Bogiem. Dwie wrogie strony. Ludzie z jednej strony i Bóg. I tego pojednywania dokonują w dwóch wiekach. W wieku tysiąc Ewangelii najpierw, potem w wieku tysiąclecia. Obecnie jako orędownik wstawia się za ludem Bożym, a później jako pośrednik. I przeczytam ostatnie trzy wersety. Rzymian 8, 33 oraz 34. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej z nas wstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Dzieło jest jego Ewangelii, orędownik. Za nami też się wstawia. Nie jest takim samym stopniu orędownikiem za nas, ale urząd pośrednika się nie zaczął. Więc jeżeli Jezus w ogóle cokolwiek ma z nami do czynienia, to musi to robić w takim urzędzie a la orędownika. Nie jest to takie samo jak za maluszkim statkiem, ale jest. Żydów 7,25. Przedostatni werset, za chwilę będzie ostatni. Żydów 7,25. Może od 4 zacznę. A ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nami. Bardzo ładne stwierdzenie. Może zbawić na zawsze albo całkowicie. Nie ma kalibru grzechu, który by przekraczał zdolność Jezusa do zbawienia takiego grzesznika, który ma na koncie duży kalibr grzechu. Oczywiście wszystko zależy od postawy tego grzesznika. Trzeba do niego przyjść. 1 Jana 2, 1-2. To takie dosyć znane, ale też warto czytać, bo tam jest także mowa i o świecie. 2, 1-2. Dzieci moje, tak czule pisze apostoł, to wam pisze, abyście nie grzeszyli. Najlepiej by tak było nie grzeszyć. A jeśli by to zgrzeszył, no bo nie da rady nie grzeszyć, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Także tutaj mamy obydwa wieki podane ubłaganiem, zadośćuczynieniem, czy to w funkcji orędownika, czy kiedyś w funkcji pośrednika. I tak wygląda Jezus z Izajasza 53 rozdziału. Dużo, dużo informacji, sporo z narodem żydowskim, ale nie tylko, ponieważ nasz Pan nie umarł tylko za naród żydowski, ale za całą ludzkość. Umarł za duchowy Izrael, cielesny Izrael i całą resztę ludzkości, która kiedyś tym cielesnym Izraelem się stanie, albo właśnie cielesnym duchowym Izraelem się stanie w przyszłości, gdyż jak wiemy, rodzaj ludzki będzie kiedyś podzielony na 12 pokoleń izraelskich i do któregoś z tych pokoleń wszyscy poganie dołączą jako jego część, w zależności prawdopodobnie od rozwoju charakteru, jaki będą mieli na swoim koncie. Niech Pan pobłogosławi te myśli dla nas wszystkich. Dziękuję braciom za uwagę.